Otóż jeśli Państwo pamiętają, to zatrzymaliśmy się na nauce świętego Pawła dotyczącej małżeństwa i tego wszystkiego, tych wszystkich kwestii, które łączą się z małżeństwem. Najwięcej, jak Państwo pamiętają, święty Paweł poświęca tym zagadnieniom miejsca w pierwszym liście do Koryntian w 7 rozdziale. To jest taka tablica nauk dotyczących małżeństwa. Omówiliśmy już naukę zawartą w wierszach od 1 do 7, a teraz zwróćmy uwagę na kolejne kwestie nauki świętego Pawła dotyczące małżeństwa i tego wszystkiego, co łączy się z małżeństwem. I tak w 1 liście do Koryntian, w rozdziale 7, od 8 do 9, Paweł daje pouczenie dla niezamężnych i wdów. Tekst ten brzmi następująco. Tym zaś, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie, oraz tym, którzy owdowieli, mówię, dobrze będzie, jeśli pozostaną jak i ja. Lecz jeśli nie potrafiliby zapanować nad sobą, nie wstępują w związki małżeńskie. Lepiej jest bowiem żyć w małżeństwie niż płonąć. Tutaj święty Paweł podkreśla jeszcze raz, jakie kategorie ludzi ma na myśli, gdy zachęca do pozostania w stanie bezżennym, jak on sam. Chodzi o tych, którzy nie zawarli jeszcze związku małżeńskiego, oraz o wdowców. Jednak warunek pozostania w stanie bezżenności jest jeden. Osoba taka musi być zdolna zapanować nad sobą. Jeśli zaś nie jest do tego zdolna, to lepiej będzie, gdy wstąpi w związek małżeński. Paweł podkreśla, lecz jeśli nie potrafiliby zapanować nad sobą, niech wstępują w związki małżeńskie. Lepiej jest bowiem żyć w małżeństwie niż płonąć. Pojawia się tu metafora ognia. Za pomocą tej metafory Paweł opisuje namiętności, uwypukla zniszczenie, siłę zniszczenia, do którego mogą doprowadzić nieuporządkowane namiętności. Jeśli ktoś pozostaje w takim ogniu, czyli w sile oddziaływania nieuporządkowanych namiętności, to może skończyć jak przysłowiowa Sodoma i Gomora. Dlatego, by uniknąć tego ognia namiętności, to lepiej jest wstąpić w związek małżeński, by nie narażać się na grzech. I dalej, w wierszach od 10 do 11, Paweł daje pouczenie dla pozostających w małżeństwach osób wierzących. Pisze tak. Tym zaś, którzy trwają w związkach małżeńskich, nakazuję nie ja, lecz Pan. Żona niech nie odchodzi od swego męża. Gdyby zaś odeszła, niech pozostanie samotną, albo niech się pojedna ze swym mężem. Mąż również niech nie oddala żony. Jak można zauważyć, apostoł przechodzi teraz do tonu bardziej autorytatywnego, gdyż nie udziela już wskazówek od siebie, jako rad, lecz przekazuje naukę Chrystusa. Nakazuje nie ja, lecz Pan. Podkreśla, że zakaz rozwodów jest absolutny. Żona niech nie odchodzi od męża. Zerwanie więzi małżeńskiej jest przeciwstawieniem się stwórczej woli Boga. Dla przypomnienia, w czasach Nowego Testamentu, jak pamiętają Państwo, o tym już mówiliśmy, mąż miał prawo oddalić swoją żonę, wręczając jej list rozwodowy, a dochodziło to w wypadku stwierdzenia niewierności małżonki, opisanej terminem greckim porneia. Chociaż prawo wymierzało karę ukamienowania za cudzołóstwo, mężowie często wybierali separację, ale bez możliwości zawarcia powtórnego małżeństwa. Według zwyczajów, jakie były praktykowane w pogańskim Koryncie, często zdarzało się, że kobiety o wysokiej pozycji społecznej odchodziły od mężów. Nie było potrzeby wręczania jej listu rozwodowego też. Na to zezwalało prawo rzymskie, które obowiązywało w Koryncie. W świetle prawa rzymskiego każda ze stron mogła rozwieść się ze współmałżonkiem. To prawo wcześniej ukształtowało mentalność tych, którzy później przyjmowali chrześcijaństwo. Dlatego właśnie Paweł, wykładając naukę Ewangelii na ten temat, mówi w imieniu Chrystusa: żona niech nie odchodzi od swego męża, ale także nakaz ten dotyczy mężczyzny. Mąż również niech nie oddala żony. Dalej, w wierszach od 12 do 16, Paweł daje pouczenie dla pozostających w małżeństwach mieszanych. Pisze tak: pozostałym zaś mówię ja, nie Pan. Jeśli któryś z braci ma żonę niewierzącą i ta chce razem z nim mieszkać, niech jej nie oddala. Podobnie, jeśli jakaś żona ma niewierzącego męża i ten chce razem z nią mieszkać, niech się z nim nie rozstaje. Uświęca się bowiem mąż niewierzący dzięki swej żonie. Podobnie, jak świętość osiągnie niewierząca żona przez brata. W przeciwnym wypadku dzieci wasze byłyby nieczyste, teraz zaś są święte. Lecz jeśli by strona niewierząca chciała odejść, niech odejdzie. Nie jest skrępowany ani brat, ani siostra, to są określenia tych, którzy przyjęli chrzest, chrześcijan, brat, siostra, są biblijne określenia chrześcijan. W tym wypadku nie jest skrępowany ani brat, ani siostra w tym wypadku, albowiem do życia w pokoju powołał nas Bóg. A skądże zresztą możesz wiedzieć, żono, że zbawisz twego męża? Albo czy jesteś pewien, mężu, że zbawisz twoją żonę? Paweł prowadzi wywód na temat tak zwanych małżeństw mieszanych, to znaczy takich, w których jedna strona przylgnęła do wiary chrześcijańskiej, druga zaś pozostała niewierząca. Chodzi o małżeństwa pogańskie, którym została głoszona Ewangelia, była głoszona Ewangelia i jedno z małżonków przyjęło chrzest. Mówiąc o tutaj właśnie takie mieszane małżeństwo, to jedno z małżonków przyjęło chrzest, drugie pozostało jako niewierząca, jako osoba niewierząca. Tylko mówiąc o niewierzących, apostoł ma na myśli tych, którzy nie przyjęli Chrystusa, lecz pozostali w religii pogańskiej. Nie chodzi tu o ateistów w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Zjawisko, tak na marginesie, zjawisko ateizmu pojawiło się dopiero w dobie oświecenia. Wtedy właśnie zrodził się mentalny i programowy ateizm. To może wydawać się dziwne, ale ateizm nie istniał przed oświeceniem. Przed oświeceniem było czymś naturalnym i oczywistym, że Bóg jest, że świat pochodzi od Boga i człowiek od Boga pochodzi i prawa, które rządzą światem i człowiekiem, od Boga pochodzą. I chociaż pojęcie Boga było różnie rozumiane, jego prawa różnie respektowane, to jednak nikt nie podważał mądrości tych praw i potrzeby ich odkrywania, bo prawa te służą życiu. Ale w dobie oświecenia wymyślono najpierw pojęcie deizmu, w myśl którego uznano, że Bóg jest zbyt daleko, aby interesować się światem. Od deizmu oczywiście był już tylko krok do ateizmu i zrobiono ten krok. I tak dla przypomnienia, Państwo pamiętają z historii, ale także i z historii literatury, mianowicie, że w jaki sposób zrobiono ten krok do ateizmu. Mianowicie stawiając najpierw na ołtarzu w miejsce Boga ludzki rozum, jak to zrobił Spinoza i spadkobiercy jego myśli. A następnie postawiono na ołtarzu w miejsce Boga także siłę woli, jak to uczynił Nietzsche i jego kontynuatorzy jego filozofii. I w tych dwóch ubóstwionych władzach ludzkich zaczęto upatrywać zbawienie świata i sens życia. I tak ubóstwiony rozum ludzki i ubóstwiona siła woli stworzyły ducha bezbożności. W tym duchu zaczęto wymyślać nowe prawa. I najpierw wymyślono nowe prawo wolności, które zdefiniowano jako rządza bycia bez granic. Wymyślono też nowe prawo równości. Wymyślono też nowe braterstwo, które łatwo potem zmieniło się w dyktaturę, w tak zwaną dyktaturę proletariatu. I w imię tego ducha bezbożności odrzucono też Biblię, bo uznano, że jest niemodna, że jest zbyt staroświecka. Ale jak Państwo wiedzą, jej miejsce szybko zajęły inne księgi. Najpierw miejsce Biblii zajął Kapitał Marksa, następnie Mein Kampf Hitlera, Moja walka. I później także Czerwona książeczka Mao Tse-tunga. Ten duch bezbożności wkrótce zaczął zbierać swoje żniwo śmierci. Pochłonął miliony ofiar, począwszy od rewolucji francuskiej przez I wojnę światową, rewolucję październikową oraz jej następstwa i II wojnę światową, potem wojnę bałkańską, aż po terroryzm światowy i wojnę z nim. Bo terroryzm to też efekt bezbożności. I ta trzecia wojna światowa, która toczy się w kawałkach, jak mówi papież Franciszek, to też efekt bezbożności. I kiedy przyglądamy się historii, tak wspominam o tym na marginesie, to dziwimy się, że wiek XX, wiek pooświeceniowy, wiek nowoczesny, stał się najciemniejszym ze wszystkich wieków, jakie zna historia. Zwany seculum obscurum. Zwykle to pojęcie odnosimy do wieków średnich, do średniowiecza, co nie do końca jest prawdą. To pojęcie bardziej odzwierciedla wiek i sytuację, dramat wieku XX, pooświeceniowego, tak zwanego nowoczesnego. I ten wiek XX oznaczał się w najwyższym stopniu pogardą Boga i Jego praw, a tym samym pogardą człowieka. Jeżeli pogardza się Bożymi prawami, to tym samym zaczyna się pogardzać człowiekiem. To jest pewne prawidło, o którym trzeba pamiętać. I można powiedzieć, że ten wiek stał się wiekiem totalnej śmierci. Więc to odwrócenie porządku, w którym człowiek miał zająć miejsce Boga, stworzyło obraz destrukcji, upadku życia i zagłady. Również dzisiaj borykamy się z ateizmem, który nieustannie rodzi ducha bezbożności. A ten z kolei obraca się zawsze przeciwko człowiekowi. I najczęściej przeciwko temu, kto jest najsłabszy. Ale wróćmy do świętego Pawła. To na marginesie troszeczkę historii przywołałem, ale to też warto czasami niektóre rzeczy sobie przypomnieć. Sytuacje małżeństw mieszanych pojawiały się na misyjnych drogach Kościoła i należało je jakoś uregulować. Tradycja nie zachowała nauki Chrystusa na ten temat. Stąd apostoł podkreśla, mówię ja, nie Pan. Pan w znaczeniu Chrystus. apostoł podaje rozwiązanie tej nowej sytuacji, czyli małżeństw mieszanych, w duchu Ewangelii. Trzeba mieć to na uwadze, że Pan Jezus nie dał rozwiązań, takich wszystkich rozwiązań dotyczących wszystkich zjawisk, sytuacji, jakie później w miarę rozszerzania się Ewangelii w świecie będą się pojawiać. Ale wszystkie nowe sytuacje można i problemy można rozwiązać w duchu Ewangelii. Duchem Ewangelii jest Duch Święty, który przypomina Kościołowi wszystko, co Jezus powiedział i prowadzi do całej prawdy, zgodnie z Jego obietnicą. Ta obietnica wielokrotnie pojawia się w Ewangelii świętego Jana. I brzmi ona tak: Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Apostoł, w związku z tym apostoł, ukazuje tu dwie symetryczne sytuacje. Chrześcijanina, który pozostaje w związku z poganką, oraz chrześcijanki, która pozostaje w związku z poganinem. W obydwu wypadkach jest, jeśli strona niewierząca akceptuje wiarę drugiej strony, osoba wierząca nie powinna zabiegać o separację. Dlaczego? Po pierwsze, ponieważ strona niewierząca uczestniczy w świętości strony wierzącej. Innymi słowy, świętość jednej części ciała, jednego ciała, uświęca całe ciało. Małżeństwo opisane jest w Biblii jako jedno ciało. Po drugie, stabilność związku przyczynia się dla dobru dzieci. Chodzi o dobro bytowe, ale także psychiczne i duchowe. Dla Pawła dzieci zrodzone w małżeństwie mieszanym, bez względu na to, która ze stron przyznaje się do Chrystusa, pozostają święte, czyli włączone w sferę świętości rodzica wierzącego. I teraz pojawia się tak zwany przywilej Pawłowy, który brzmi: Lecz jeśli by strona niewierząca chciała odejść, niech odejdzie. Nie jest skrępowany ani brat, ani siostra w tym wypadku, albowiem do życia w pokoju powołał nas Bóg. A skądże zresztą możesz wiedzieć, żono, że zbawisz twego męża, albo czy jesteś pewien, mężu, że zbawisz swoją żonę? Tutaj Paweł bierze pod uwagę następującą sytuację. Gdy jedno z małżonków pogańskich przyjęło chrzest, a strona niewierząca, pogańska, nie chciałaby pozostać w związku ze stroną wierzącą. Jeśli dochodzi do takiej sytuacji, bez względu na to, czy sprawa dotyczy męża czy żony, strona wierząca może zezwolić odejść niewierzącej. Pozostaje pytanie, czy po takim rozejściu się strona wierząca może zawrzeć nowy związek małżeński. Tutaj Paweł nie wypowiada się wprost, ale z kontekstu możemy wywnioskować dwie możliwości. Po pierwsze, Paweł oczywiście wolałby raczej, aby taka osoba, od której odeszła strona niewierząca, pozostała tak jak on, czyli w stanie bezżennym. Nie jest to jednak nakaz, ani nawet bezpośrednia sugestia. I po drugie, jeśli jednak osoba ta, pozostając w celibacie, nie mogłaby zapanować nad sobą, to możliwość małżeństwa pozostaje otwarta. To znaczy, może zawrzeć nowe małżeństwo, ale już z wierzącym partnerem, czyli z chrześcijaninem. Dzisiaj kwestie związane z małżeństwami mieszanymi i tak zwanym przywilejem Pawłowym reguluje prawo kanoniczne w kanonach od 1124 do 1129. W 1143 kanonie jest mowa o przywileju Pawłowym, gdy jedno z małżonków nieochrzczonych przyjęło chrzest, a drugie nieochrzczone chce odejść, to może odejść, a strona ochrzczona może zawrzeć nowe małżeństwo. To jest, cóż, to już jest, to są kwestie z zakresu prawa kanonicznego i zapewne Państwo będą mieli tutaj jakieś wykłady z tego zakresu, z zakresu prawa kanonicznego dotyczącego kwestii małżeńskich. Tylko chcę zaznaczyć, że prawo kanoniczne wynika z Bożego objawienia i uwzględnia wszelkie uwarunkowania życia Kościoła. Boże objawienie jest zawarte w Piśmie Świętym i w tradycji ludu Bożego, w tradycji, czyli w ustnym przekazie nauczania Chrystusa i rozumienia tego nauczania. Tradycja od łacińskiego trado, tradere, tradere, przekazywać. I dalej, święty Paweł w tym samym rozdziale, mamy na myśli 7 rozdział 1 listu do Koryntian, w wierszach od 25 do 40, mówi o małżeństwie i dziewictwie. I teraz w wierszach od 25 do 28 porusza kwestię dziewictwa. Pisze tak: nie mam zaś nakazu pańskiego co do dziewic, lecz daję radę jako ten, który wskutek doznanego od Pana miłosierdzia godzien jest, aby mu wierzono. Uważam, iż przy obecnych utrapieniach dobrze jest tak zostać, dobrze to dla człowieka tak żyć. Jesteś związany z żoną? Nie usiłuj odłączyć się od niej. Jesteś wolny? Nie szukaj żony. Ale jeśli się ożenisz, nie grzeszysz. Podobnie i dziewica, jeśli wychodzi za mąż, nie grzeszy. Tacy jednak cierpieć będą udręki w ciele, a ja chciałbym ich wam oszczędzić. Apostoł zaznacza, że to, co mówi o dziewictwie, nie jest wyraźnym nakazem Jezusa, ale jego radą, apostolską radą, która jest godna uwagi ze względu na doznane miłosierdzie. Paweł doznał miłosierdzia. Chodzi tu o chrystofanię pod Damaszkiem, o wybór na apostoła dokonany przez zmartwychwstałego. Jak pamiętamy, Paweł wielokrotnie powtarza, zwłaszcza w liście do Galatów, że Ewangelii nauczył się nie od jakiegoś człowieka, ale od samego Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne. Dlatego Paweł ma podstawy ku temu, by dawać ewangeliczne rady, czy rady w duchu Ewangelii. Rada dotyczy dziewictwa, po grecku parthenos. To słowo określa zarówno, może odnosić się zarówno do kobiet, jak i mężczyzn i oznacza nienaruszalność fizyczną. Taki sam termin pojawia się w Septuagincie, czyli w greckim przekładzie Starego Testamentu, zwłaszcza tej zapowiedzi zawartej w Izajasza, dotyczącej Mesjasza. Oto dziewica pocznie i porodzi syna. Tam jest hebrajskie alma, przetłumaczone przez greckie parthenos, dziewica. Rada jest taka, że dobrze jest żyć w dziewictwie ze względu na utrapienia obecnego czasu. Co to są za utrapienia? One nękają chrześcijanina przed dniem paruzji. Szanowni Państwo, z chwilą pierwszego przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię, a więc całego Jego ziemskiego życia i dzieła, które On wykonał, rozpoczęły się czasy ostateczne, czasy eschatologiczne, czasy, w których żyjemy. I te czasy naznaczone są, jak określa Paweł, utrapieniami. Utrapieniami. Dlaczego? Te utrapienia wywodzą się, powodowane są wiarą w Chrystusa. Jeśli autentycznie wierzymy w Chrystusa, jeśli wyznajemy Go swoim życiem, to będziemy doznawać różnych utrapień, różnych prób, różnych doświadczeń, z prześladowaniami włącznie. I to towarzyszy czasom ostatecznym, w których przygotowujemy się na spotkanie z Chrystusem, z przychodzącym Chrystusem w chwale i mocy. To oczekiwanie na przyjście Chrystusa w chwale nazywamy paruzją. I tę rzeczywistość, rzeczywistość paruzji, bardzo mocno eksponuje liturgiczny czas, jaki teraz przeżywamy, czas Adwentu. W czasie Adwentu pojawia się często wezwanie do prostowania drogi dla Pana, prostować drogę dla Pana. Droga w Piśmie Świętym to obraz życia, prostować życie dla Pana, bo droga Pana jest prosta, on po prostej drodze idzie, dlatego żeby się z Nim spotkać, to trzeba swoją drogę wyprostować, swoje życie wyprostować, ukierunkować na przychodzącego Chrystusa. Zresztą ta tęsknota za pełnią zbawienia odzywa się w sercu każdego człowieka. Jak można ją rozpoznać? W ten sposób, że w głębi swego serca każdy człowiek pragnie być szczęśliwym. To właśnie naprzeciw temu pragnieniu wychodzi Chrystus. I my tę tęsknotę wyrażamy, zwłaszcza wtedy, także słowami, gdy wypowiadamy słowa modlitwy pańskiej, gdy mówimy: przyjdź królestwo Twoje, bo wraz z przychodzącym Chrystusem w chwale przychodzi Jego królestwo. Paruzja, to jest paruzja. To słowo paruzja, to greckie słowo, tak znowu na marginesie troszeczkę odchodzę od tematyki, ale to jest dość ważne. Zbudowane zostało z czasownika, złożonego czasownika para eimi. Czasownik eimi znaczy jestem. Para, ten przyimek para, znaczy do. Do jestem. Jestem i ten przyimek do wskazuje uzupełnienia jestem, uzupełnienia obecności, dopełnienia obecności. Paruzja. To znaczy, że Chrystus jest z nami, ale nie w sposób pełny. On jest z nami. On jest z nami przez Słowo, przez sakramenty święte, przez Kościół, bo nie ma Chrystusa, Kościoła bez Chrystusa i Chrystusa bez Kościoła. On jest z nami obecny, ale nie w sposób pełny. Paruzja oznacza dopełnienie przyjścia, dopełnienie Jego przyjścia. Dopełnienie tak, że zobaczymy Go takim, jakim jest. Co więcej, będziemy do Niego, staniemy się do Niego podobni. To znaczy podobni, nasze życie upodobni się do Jego życia. Co więcej, Jego przyjście, wraz z Jego przyjściem przyjdzie Jego Królestwo, przychodzi Jego Królestwo. Czyli można powiedzieć, że paruzja to będzie takie niebostąpienie. Niebo stąpi na ziemię. To jest ta paruzja. Ziemia stanie się niebem, zintegrowana z niebem, z tym boskim niebem oczywiście. I to, co nie będzie miało miejsca w tej nowej rzeczywistości, w tym nowym niebie i nowej ziemi, w nowej rzeczywistości świata, świata przebóstwionego, świata, który zostanie przeniknięty niebem, zostanie usunięty poza margines tej nowej rzeczywistości, a więc grzech. I to, co się łączy z grzechem, śmierć, bo skutkiem grzechu jest śmierć. I to wszystko, i wszystkie te dramaty, które związane są ze śmiercią. Więc to nie znajdzie. Dlatego w Apokalipsie, ten 21 rozdział Apokalipsy świętego Jana, bardzo ciekawy, zwłaszcza gdy komuś jest smutno, to warto sięgnąć do tego 21 rozdziału Apokalipsy. Zresztą Apokalipsa to nie księga przerażenia, tylko księga nadziei. I tam jest o tym mowa, o tym zstępowaniu niebieskiego Jeruzalem, zstępowaniu nieba na ziemię. My należymy już do tej nowej rzeczywistości przez chrzest i wiarę w Chrystusa. my przygotowujemy się, my wychodzimy Mu naprzeciw, a skoro wierzymy w Niego, słuchamy Go, wypełniamy Jego Słowo, to możemy iść z radością. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Idziemy z radością na spotkanie Pana. Niech się już o nic nasze serce nie lęka, byleby nie trwać w grzechu. Zresztą to słowo, ta nazwa Adwent jest tłumaczeniem greckiego paruzja. Adwent to łacińskie słowo. To też zbudowane jest z czasownika złożonego. Ad, venio, venire, venio, przychodzę. Ad znaczy do. Przyjmek ad znaczy do. Uzupełnienie, dopełnienie przyjścia. Adventum. Adventum. To jest łacińskie tłumaczenie parusji. Paruzja. Adventum. Chrystus jest już z nami, ale przychodzi, by dopełnić swojej obecności. By dopełnić swojej obecności. Byśmy mogli być razem z Nim, królować razem z Nim. Być razem z Nim. Twarzą w twarz, na równi z Nim, podobnymi w swej naturze, czy w swym bycie i w swym istnieniu, w swym życiu. To, bo będziemy mieli życie boskie, życie samego Boga, naturę boską. To się nam w głowie nie mieści, co nas czeka. Dlatego święty Paweł tutaj daje tę radę, że warto nawet zrezygnować z małżeństwa dla tej, do tego, by dobrze przygotować się na paruzję, by przejść zwycięsko utrapienia obecnego czasu. Te utrapienia Paweł kojarzy z odpowiedzialnością małżeńską i związane z nią troski doczesne, które mogą przyćmić trochę sprawy duchowe. A tymczasem trzeba się przygotować na dzień ostateczny, na zbawienie, bo czas jest krótki. Czas jest krótki, Paweł pisze, czas jest krótki. To też można ten czas, tę krótkość czasu do paruzji, który dzieli nas do paruzji, można też rozumieć w wymiarze indywidualnym. To dzień śmierci, mojej śmierci, który kojarzony jest z przyjściem Jezusa. Tu, jako chrześcijanin, uwierzący w Chrystusa, umieram, to nie śmierć tak naprawdę przychodzi, tylko Chrystus przychodzi po mnie. Tak postrzega śmierć na przykład święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Warto czytać teksty świętych, bo oni najlepiej zrozumieli Biblię, najlepiej zrozumieli Bożą naukę, bo osiągnęli jej cel, zbawienie, pełnię zbawczą, świętość. Co to jest ta krótkość czasu? Bo teraz tutaj Paweł od 29 do 31 wiersza pisze o tej krótkości czasu. Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli niedżonaci. A ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali. Ci zaś, co się radują, tak jakby się nie radowali. Ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali. Ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. Jak właściwie rozumieć wezwanie, by żonaci żyli tak, jakby byli nieżonaci? Gdyby przyjąć dosłownie rozumienie tego zdania, to rodziłaby się sprzeczność z poprzednim wezwaniem, by każdy człowiek żonaty wypełniał swe obowiązki małżeńskie. To jest pierwsza od 2 do 5. Obowiązki małżeństwa, czyli to wszystko, co łączy się z naturą małżeństwa, z powołaniem małżeństwa. Kluczem do właściwego rozumienia tego zdania, o tej krótkości czasu, do tego zdania, że by żonaci żyli tak, jakby byli nieżonaci, i tych następnych zdań, jest to, że wszystkie te stany życia, także płacz, radość, dobra materialne, używanie tego świata, przemijają, że nie będą miały znaczenia w życiu przyszłym, czyli w życiu poparuzyjnym, w świecie poparuzyjnym. Przemija bowiem postać tego świata. Już żyjemy, tak jak wspomniałem, już żyjemy w czasach ostatecznych, które zaczęły się chwilą śmierci i zmartwychwstania Jezusa. I tutaj niekiedy trzeba zrezygnować z tego, do czego człowiek ma prawo, aby przybliżyć się do zbawienia i lepiej się do niego przygotować. Że to wszystko, kim teraz człowiek jest, co ma, co robi, nie jest najważniejsze, ale że najważniejsze jest zbawienie, troska o zbawienie. Nic z tego nie może stanowić celu ostatecznego, ale wszystko ma służyć zbawieniu. Wszystko to jest ważne, co wszystkie nasze stany żyć, także małżeństwo jest ważne, ale ważniejsza jest troska o zbawienie. Ważne jest małżeństwo. Ważne jest posłannictwo, które spełniają małżonkowie, ale jeszcze ważniejszą jest troska o zbawienie. Ważna jest, o to tu Pawłowi chodzi, że żonaci żyli tak, jakby byli nieżonaci. To jest taka forma literacka, taka formuła literacka, by pokazać. Ważną rzeczą jest troska o sprawy małżeństwa, o to, ale trzeba się troszczyć o to tak, by mieć na uwadze zbawienie, by nie utracić zbawienia. Kochaj swoją żonę tak, byś nie utracił zbawienia. Kochaj męża tak, abyś nie utraciła zbawienia. Troszcz się o swój dom, swoje małżeństwo, swoją rodzinę tak, aby nie utracić zbawienia. O to tu Pawłowi chodzi, że zbawienie powinno być celem nadrzędnym, celem, bo jest celem ostatecznym, celem wiecznym. I wszystko, co teraz, z czym teraz zmagamy się, co podejmujemy, każda droga życiowa, ona musi być podporządkowana jednej drodze, zbawieniu. Wszystkie troski jednej. Jeśli płaczesz, to nie płacz tak, jakby to już była rozpacz ostateczna, dramat ostateczny. Nie, zbawienie jest ważniejsze. Płacz tak, aby ten płacz nie spowodował jakiejś przeszkody do zbawienia. Jeśli się śmiejesz, to się śmiej tak, by ten śmiech nie zagrodził ci drogi do zbawienia. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek, wszystko na chwałę Boga czyńcie, na chwałę Boga, czyli dla swojego zbawienia, w trosce o swoje, bo my, tak jak w jednej z modlitw eucharystycznych wypowiadamy zdanie, nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, lecz przyczyniają się dla naszego zbawienia. Nawet gdy się modlisz, to się tak módl, żeby ta modlitwa służyła zbawieniu. To jest ta istota tej myśli nauki tutaj Pawłowej, że w perspektywie przychodzącego Chrystusa, pełni zbawczej, trzeba wszystko podporządkować zbawieniu, spotkaniu z Chrystusem. A więc o to tu chodzi, by żonaci żyli tak, jakby byli nieżonaci. To nie chodzi o to, żeby rezygnowali z zadań, obowiązków małżeńskich, z radości życia małżeńskiego, ale to wszystko podejmowali tak, by mieli, że to ma służyć zbawieniu, żeby nie utracić zbawienia, żeby nie przeakcentować. Często te teraz są różnego rodzaju spotkania opłatkowe, będziemy składać sobie życzenia świąteczne i tak dalej, i tak dalej. I często pojawia się, życzę tam pomyślności tamtego, no i zdrowia. I dodatek, bo zdrowie jest najważniejsze. Nieprawda. Zdrowie jest ważne, ale najważniejsze jest zbawienie. I zdrowie jest ważne wtedy, gdy służy zbawieniu. Gdy ja wprzągam moje zdrowie, ja się mam troszczyć o zdrowie, ale tak, by ono służyło zbawieniu. Bo co to daje? Po co mi zdrowie doskonałe, jak zdrowym trafiłbym do piekła? Jest taka anegdota, mianowicie jeden milioner na łożu śmierci dyktuje testament i mówi, każe napisać: mojej siostrzenicy przeznaczam wszystkie moje wille, mojemu siostrzeńcowi tam wszystkie moje firmy, a mojemu kuzynowi, który ciągle powtarzał, że najważniejsze jest zdrowie, przekazuję moje buty sportowe. Otóż wszystko jest ważne. Wszystko jest ważne. Wszystkie nasze stany życiowe, nasze sytuacje, nasze wszystko jest ważne. Kapłaństwo jest ważne też. Biskupstwo jest ważne. Wszystko jest ważne. Ale najważniejsze jest zbawienie. I to muszę mieć na uwadze, tę hierarchię wartości i trosk. Wszystko, co jest w moim życiu, co stanowi moje życie, powinno być podporządkowane zbawieniu. Czyli trosce, by spotkać się z przychodzącym Zbawicielem, by się z Nim nie rozminąć, nie znaleźć się poza marginę, poza granicą, czy poza kręgiem nowego nieba i nowej ziemi, czyli tego przebóstwionego świata, przenikniętego niebem. I dalej święty Paweł pisze od 32 do 35 wiersza. Pisze tak: chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jakby się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać żonie, i doznaje rozterki. Podobnie i kobieta, niezamężna i dziewica, troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać mężowi. Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę, po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu. Paweł wskazuje, że człowiek bezżenny ma więcej czasu na to, by się podobać Bogu. Ma więcej czasu, ma więcej możliwości. To nie znaczy, że z tych możliwości korzysta. Zawsze korzysta. Człowiek w małżeństwie musi więcej czasu poświęcić na sprawy doczesne i na to, aby się przypodobać żonie czy mężowi. To rodzi rozterki, bo nie zawsze udaje się przypodobać, rodzą się nieporozumienia, konflikty lub ciche dni itd. To wszystko mnoży przeszkody w trosce o zbawienie. Jednakże Paweł nie odwodzi od małżeństwa, tylko mówi, że lepiej być w stanie bezżennym, ale bo się ma więcej możliwości na sprawy dla Pana. To wcale nie znaczy, że z tych możliwości zawsze wszyscy będą korzystać. Chodzi o pewną hierarchię, którą Paweł tutaj kreśli nam. I teraz podaję taki szczególny przypadek. Od 36 do 38 wiersza czytamy: jeżeli ktoś jednak uważa, że nieuczciwość popełnia wobec swej dziewicy, jako że przeszły już jej lata i jest przekonany, że tak powinien postąpić, niech czyni, co chce, nie grzeszy, niech się pobiorą. Lecz jeśli ktoś, bez jakiegokolwiek przymusu, w pełni panując nad swoją wolą, postanowił sobie mocno w sercu zachować nietkniętą swoją dziewicę, dobrze czyni. Tak więc dobrze czyni, kto poślubia swoją dziewicę, a jeszcze lepiej ten, kto jej nie poślubia. Tekst ten nasuwa wiele trudności interpretacyjnych. Albo chodzi tu o to, że mąż postanawia zachować swoją żonę w stanie dziewictwa, albo chodzi o to, że ta, która została niejako dla niego przeznaczona, wybrana, pozostaje nadal w domu rodziców w stanie dziewiczym, a on troszczy się o jej utrzymanie. Trudno, szanowni państwo, tę sytuację wyjaśnić. Pojawia się wiele hipotez i zarazem wiele pytań, a w tekście jest za mało przesłanek, za mało danych, by to dobrze zrozumieć. Dzielę się po prostu sytuacją niewiedzy. Trudny ten tekst, trudny do zrozumienia i nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Trzeba poczekać. Duch Święty kiedyś natchnie, że pozwoli tę wypowiedź Pawła dobrze zrozumieć. I dalej święty Paweł mówi o tym, jak długo trwa małżeństwo. To są wiersze, to mamy do czynienia z 7 rozdziałem i tu od wiersza 39 do 40. Te dwa wiersze, w tych dwóch wierszach mówi o tym. Żona związana jest tak długo, jak długo żyje jej mąż. Jeżeli mąż umrze, może poślubić kogo chce, byleby w Panu. Szczęśliwszą jednak będzie, jeżeli pozostanie tak, jak jest, zgodnie z moją radą. A wydaje mi się, że ja też mam Ducha Bożego. A więc małżeństwo trwa do śmierci współmałżonka. Potem można zawrzeć kolejne małżeństwo, byleby w Panu. Czyli, najkrócej mówiąc, zgodnie z prawem Kościoła, bo prawo Kościoła jest prawem Pana. Kresem jedności małżonków jest śmierć. Dlatego ta myśl została zawarta w przysiędze małżeńskiej. Ślubuję Cię miłość i że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Powstaje w związku z tym jeszcze jedno pytanie, bo patrzymy, nauka ewangeliczna obejmuje nasze życie, doczesne życie na ziemi w perspektywie wieczności, w perspektywie zbawczej pełni. I powstaje pytanie w związku z tym, co będzie z małżeństwem po zmartwychwstaniu? Co będzie z małżeństwem w niebie? Bo mamy na myśli zmartwychwstanie do nieba, zmartwychwstanie do chwały. Nie, to zmartwychwstanie do potępienia, bo i takie będzie, ale to naprawdę nie jest nic przyjemnego, dlatego tym się nie będziemy zajmować. Ale o to chodzi. Co będzie z małżeństwem po zmartwychwstaniu? Co będzie z małżeństwem w niebie? Ten problem, jak państwo pamiętają, podejmuje Pan Jezus sprowokowany przez Saduceuszów. Jest o tym mowa w Ewangelii świętego Łukasza w 20 rozdziale od wiersza 27 do 36. Przytoczę ten fragment ewangeliczny, bo on jest ważny dla tej kwestii, dla rozumienia tego tematu. Mianowicie, wówczas podeszło do niego kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. I zagadnęli go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał, jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było 7 braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Wszyscy 7 bowiem, mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. Oto Pan Jezus mówi, że zmartwychwstanie zniesie instytucję małżeństwa, że małżeństwo się skończy, że w niebie nie będzie małżeństwa. Ta wiadomość dla jednych małżonków oczywiście może być dobra, dla innych zaś zła. Takie dwa przykłady przytoczę. Do redakcji jednego z czasopism katolickich przyszedł list, którym autor wyrażał ogromne zaniepokojenie tą ewangeliczną informacją, że w niebie, czy po zmartwychwstaniu, w niebie ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. I autor w tym liście napisał tak: skoro w niebie nie ma małżeństwa, to ja do takiego nieba nie chcę, bo ja bez mojej żony, bez tej mojej Kasieńki nie wyobrażam sobie nieba. A oto druga sytuacja, zaczerpnięta z jednego z obiegowych humorów. Umarł mąż i po kilkunastu latach, jak zwykle to się zdarza, umarła też jego żona. I ta żona długo szukała swego męża po niebieskich niwach, aż w końcu odnalazła go. A ten siedział z kumplami przy stoliku, grali sobie w karty, popijali piwo i ona zwraca się do niego: mężu, to ja, twoja żona. A on na to: i co z tego? A ona: to ty tak mnie witasz? To ja tak tęskniłam za tobą, tak długo cię szukałam, a ty tak? A on jej odpowiedział: no i po co te pretensje? Przecież umowa była, że do śmierci. Szanowni Państwo, gdy małżonkowie słyszą, że w niebie nie będzie małżeństwa, to ci, którym dobrze się układa w małżeństwie, pewnie są rozczarowani. A ci, którym układa się jedynie jako tako tylko, pewnie się cieszą. Ale bez względu na nasze odczucia rodzi się pytanie, o co tu w tej perykopii ewangelicznej tak naprawdę chodzi? Zwróćmy uwagę, że tymi, którzy ten temat wywołali, byli saduceusze. Wywodzili się z ówczesnej arystokracji. Ich myślenie było przeniknięte materializmem, i tym praktycznym, i tym teoretycznym. Oni nie wierzyli w zmartwychwstanie umarłych. Również nie wierzyli w istnienie duszy nieśmiertelnej i w istnienie aniołów. Co prawda uznawali jeszcze autorytet pięcioksięgu, czyli prawa mojżeszowego, ale traktowali to prawo wybiórczo i instrumentalnie, czyli tak, aby chroniło ich interesy i przywileje. Saduceusze słyszeli o Jezusie z Nazaretu, który zapowiadał nie tylko swoje zmartwychwstanie, ale też zmartwychwstanie wszystkich, zmartwychwstanie powszechne. To widocznie ich niepokoiło, bo skoro byłoby zmartwychwstanie, to należałoby coś w swoim życiu zmienić. Tylko oni na to nie mieli większej ochoty. Dlatego niektórzy z nich przyszli do Jezusa, aby podjąć z Nim polemikę na ten temat, aby prawdę o zmartwychwstaniu zakwestionować. I w tym celu przynieśli już gotowy argument. Tym argumentem było odwołanie się do prawa lewiratu, które było praktykowane w tamtym czasie. W myśl tego prawa, jeśli umierał mąż, to wdowa po nim powinna poślubić jego brata, czyli swojego szwagra. Szwagier, po hebrajsku lewir, stąd prawo lewiratu. Ten prawny zwyczaj spełniał potrójny cel. Mianowicie, po pierwsze, utrwalał imię zmarłego. Po drugie, w ten sposób zrodzone potomstwo zapewniało zmarłemu ogląd oczami tego potomstwa, wypełnienie obietnicy przyjścia Mesjasza. I po trzecie, prawo to dawało możliwość dziedziczenia majątku w ramach rodziny, a więc majątek nie przechodził w obce ręce. Saduceusze, mając na uwadze to prawo lewiratu, przywołali ze Starego Testamentu przykład kobiety, która miała 7 mężów. I wszyscy oni pomarli. Obeznani nieco bardziej z Pismem Świętym od razu skojarzą tę kobietę z Sarą z Księgi Tobiasza. I przywołując ten przykład wielokrotnego małżeństwa, chcieli wykazać sprzeczność pomiędzy zmartwychwstaniem a zasadą monogamiczności małżeństwa, o czym jest mowa w Księdze Rodzaju, co już rozważaliśmy. Bo jeśli zmartwychwstanie ta kobieta i jej 7 mężów, to wtedy trzeba by wprowadzić albo rozwody, albo poligamię lub poliandrię. Poliandria to wielomęstwo, że kobieta ma wielu mężów, poligamia, że mężczyzna ma wiele żon, bo w przeciwnym razie zmartwychwstanie narobiłoby wiele zamieszania. Jezus, wyjaśniając tak postawiony problem przez saduceuszów, wskazał na różnicę pomiędzy obecnym życiem a życiem po zmartwychwstaniu, światem obecnym a światłem nowym, światem przyszłym, o który prosimy, o którym mówimy, w który wyznajemy wiarę w naszym credo. Podkreśla, że po zmartwychwstaniu będziemy równi aniołom, że będzie to pełne życie dziecka Bożego. O co tu chodzi? Pełne życie dziecka Bożego? O to, że będziemy i w naturze, i w formie, w sposobie życia, w formie życia podobni do Boga. To podobieństwo, to przebóstwienie natury człowieczej, ludzkiej dokonało się, ukazało się w zmartwychwstałym Chrystusie. To jest obraz naszego przyszłego przebóstwienia, naszej przyszłej chwały. Ten obraz zmartwychwstałego Chrystusa jest także naszym obrazem, naszej chwały. To jest życie, pełne życie dziecka Bożego. Dziecko odzwierciedla naturę i życie, istnienie swoich rodziców, tak jak dziecko odzwierciedla. Tak my będziemy odzwierciedlać naturę i życie samego Boga. A skoro tak, to będziemy do Boga podobni, do Jego natury i do Jego istnienia. Co więcej, to nowe życie, jakie objawi się w nas po zmartwychwstaniu, umożliwi nam uszczęśliwiający ogląd Boga, pełne zjednoczenie z Bogiem, który jest dobrem nieskończonym, a skoro nieskończonym dobrem, to też nieskończonym źródłem szczęścia. Bo szanowni Państwo, radości doświadczamy wtedy, gdy doświadczamy jakiegoś dobra. Doświadczamy radości. Oczywiście może być radość szatańska, gdy na przykład ktoś cieszy się z cudzego nieszczęścia. To już jest, to, ale nie mówimy o takiej radości, tylko radość prawdziwa, radość w Panu, o której święty Paweł w liście do Filipian często powtarza. Radość w Panu. To jest taka radość, która rodzi się z prawdziwego dobra. A prawdziwe dobro tworzymy wtedy, gdy coś robimy zgodnie z wolą Boga. Coś zrobimy zgodnie z wolą Boga, to jest dobro. I to nas cieszy. To wywołuje w nas radość. I każda radość jest jakimś odległym obrazem i jednocześnie zapowiedzią szczęścia wiecznego. Jeżeli Bóg jest dobrem nieskończonym, niewyczerpanym, to też jest źródłem niewyczerpanego, nieskończonego szczęścia, czyli szczęścia wiecznego. I my poprzez zmartwychwstanie uzyskamy taką możliwość, że będziemy doświadczać, będziemy przeżywać dobro nieskończone. To to się mówi visio beatifica, ogląd, uszczęśliwiający ogląd Boga. Tylko to nie jest taki ogląd, jak do jakiego my się przyzwyczailiśmy tutaj, że patrząc na coś. To nie o to chodzi. Tu chodzi o doświadczenie, przeżywanie Boga jako nieskończonego dobra, a to generować będzie szczęście. Nieskończone, niewyczerpane. Nie potrafimy sobie teraz tego wyobrazić żadną miarą. Nie mamy takich kategorii myślowych. Rozum jest za mały. Nie mamy nawet żadnego odniesienia, by sobie to wyobrazić. Odniesienia w rzeczywistości widzialnej, żeby sobie to w jakiejś nawet mierze wyobrazić. Dlatego Pan Jezus nie sili się, by opisywać niebo, by opisywać wieczne szczęście. Tylko mówi tak, że nawet to święty Paweł, że nawet oko nie, to ani ucho nie słyszało, ani serce nie słyszało, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Nie jesteśmy w stanie żadnym zmysłem, ani umysłem, ani sercem rozeznać jeszcze teraz, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Otóż i gdy zmartwychwstaniemy do życia wiecznego, do nieba, to nie będziemy już sobie wzajemnie potrzebni do szczęścia. Nie będziemy siebie wzajemnie potrzebowali do szczęścia. Oczywiście te więzy, które łączyły nas tu na ziemi, przetrwają. Rozpoznamy siebie, ale nie będziemy już sobie wzajemnie potrzebni do tego, aby być szczęśliwymi, gdyż razem będziemy na zawsze cieszyć się Bogiem. Bóg sam wystarczy do szczęścia. W Nim jest wszelkie dobro i tego szczęścia wystarczy wszystkim, także tym małżonkom, którym dobrze się układało w życiu i tym, którym układało się jako tako tylko. Wszyscy, którzy zostaną uznani za godnych życia wiecznego, czyli zmartwychwstania do chwały, będziemy się cieszyć Bogiem. Wszyscy razem będziemy cieszyć się Bogiem. A więc sobie wzajemnie nie będziemy potrzebni do szczęścia. Wskutek zmartwychwstania nasze obecne życie zostanie przemienione. Jak przemienione? W 15 rozdziale, w pierwszym liście do Koryntian, Paweł pisze, analizuje naturę ciała po zmartwychwstaniu. I tam mówi, sieje się zniszczalne, zostaje niezniszczalne i tak dalej. Kiedy zestawimy te słowa opisujące ciało po zmartwychwstaniu, to są słowa, które służą w Biblii do opisywania natury i życia samego Boga. A więc po zmartwychwstaniu będziemy w swojej naturze podobni do Boga i w swoim życiu podobni do życia boskiego. To jest istotne. W obecnym życiu, szanowni Państwo, odczuwamy wiele braków dobra, wiele braków dobra, szczęścia, miłości, sprawiedliwości. A nade wszystko nęka nas brak życia. Dlatego w relacji z innymi szukamy uzupełnienia tych braków. I to jest naturalne. To jest jak najbardziej. Jesteśmy ludźmi społecznymi, czyli nikt z nas nie żyje na samotnej wyspie. Właśnie w tej relacji z innymi szukamy zapełnienia tych braków. Inni są nam potrzebni także do wypełnienia naszego powołania, po prostu do życia, do naszej drogi. Dlatego tworzymy relacje przyjaźni, relacje małżeńskie, relacje rodzinne, relacje wzajemnej pomocniczości i solidarności. Również w tych relacjach bardzo często doświadczamy smutku, zawiedzenia, a nawet zranień. Ale gdy zmartwychwstaniemy, wtedy zabliźnią się wszystkie rany, znikną wszystkie smutki i tak uzdrowieni i przemienieni na wzór zmartwychwstałego Pana będziemy razem cieszyć się Bogiem. Będziemy wieczne szczęście czerpać z Boga, który jest nieskończonym dobrem. Dlatego w tym wszystkim, co stanowi nasze życie, na wszystkich drogach, którymi kroczymy, warto nieustannie zabiegać o to, aby być uznanym za godnego życia wiecznego. Szanowni Państwo, jeszcze kilka takich tematów chciałbym przedstawić, związanych, dotyczących rzeczywistości małżeństwa. Tych tematów jest bardzo dużo. Ja tutaj wybrałem to, co chciałbym kilka rzeczy Państwu zaproponować. Mianowicie może pojawić się w małżeństwie cudzołóstwo. Takie zjawiska istnieje, taki grzech pojawia się. I powstaje pytanie o stanowisko Jezusa wobec cudzołóstwa. Jezus wobec cudzołóstwa. Niech to będzie tematem kolejnego naszego wątku rozważań, biblijnych rozważań. Mianowicie tutaj chciałbym przywołać fragment Ewangelii według świętego Jana, 8 rozdział od wiersza 1 do 11. On jest dobrze znany nam wszystkim, ale przytoczę, byśmy mieli wyobraźni na uwadze ten fragment. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale obrzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją po środku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co powiesz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli go o co oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? Ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Scena tej Ewangelii rozgrywa się w świątyni jerozolimskiej, gdzie Jezus właśnie nauczał. Głosił Ewangelię, dobrą nowinę o zbawieniu. Jego nauczaniu przysłuchiwali się faryzeusze i uczeni w piśmie, których religijność polegała na przeświadczeniu, że są najpobożniejsi i że najlepiej znają Pismo Święte. Tym samym byli przekonani, że tylko oni będą zbawieni. Chodzi o faryzeuszów i uczonych w piśmie. Dlatego z niechęcią odnosili się do Jezusa, który uczył, że do zbawienia nie wystarczy tylko zachowywanie religijnych tradycji, zwyczajów, że do zbawienia potrzebna jest Boża pomoc, Boża łaska. To jedna z głównych prawd wiary, którą poznaliśmy, przygotowując się do pierwszej komunii. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. A ponadto Jezus podkreślał, że prawdziwa znajomość Pisma Świętego zawsze będzie prowadzić do poznania Mesjasza, którym jest Boży Syn. Bowiem całe Pismo Święte mówi o Jezusie Chrystusie. Stary Testament zapowiada Jego przyjście, a Nowy opisuje Jego zbawcze dzieło. Ale faryzeusze i uczeni w Piśmie nie chcieli tego przyjąć. Oni byli przekonani, że wszystko wiedzą lepiej, tylko nie chcieli nawet słyszeć tego, że trwają w ślepocie. Pycha zaślepia. To o nich Jezus na innym miejscu powie, że mają oczy, ale nie widzą. Jest pycha, która zaślepia, jest największą przeszkodą w zbawieniu. Niestety, tą chorobą oczu i rozumu i serca byli obarczeni faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy tutaj przyprowadzili tę kobietę schwytaną na cudzołóstwie. Wszelkie uwagi Jezusa pod ich adresem nie spodobały się im. Dlaczego? Bo raniły ich pychę. Burzyły przekonanie o ich doskonałości. Dlatego zastawiali na Jezusa pułapki, by mieli go o co oskarżyć. Pismo Święte mówi o wielu takich pułapkach, z których boski nauczyciel zawsze wychodził zwycięsko. Także i w tej Ewangelii, w tej perykopie ewangelicznej jesteśmy świadkami zastawionej przez nich pułapki na Jezusa. Faryzeusze i uczeni w piśmie przyprowadzili do Niego kobietę schwytaną na cudzołóstwie. Wskazali, że według prawa mojżeszowego zasługuje na ukamienowanie. Chcieli wybadać. A co na to powie Jezus? Jakie jest Jego stanowisko wobec tej sytuacji? Mechanizm tej pułapki był jasny. Bo jeśli Jezus zgodzi się na wyrok, to zostanie posądzony o brak miłosierdzia, które głosił. Byłby zatem oskarżony o niewiarygodność, że co innego mówi, a co innego czyni. Jeśli natomiast Jezus kazałby uwolnić tę kobietę, to wtedy zostałby oskarżony o sprzeniewierzeniu się prawu mojżeszowemu, które, jak mówił, nie przyszedł znieść, ale wypełnić. Prawo mojżeszowe stanowiło bardzo dokładne wyjaśnienie dekalogu, tych 10 słów, które były znakiem przymierza zawartego na Synaju. Dekalogos, 10 słów. Znajduje się to prawo mojżeszowe w Księdze Kapłańskiej Starego Testamentu. I kiedy je czytamy, a zwłaszcza to wszystko, co dotyczy 6 przykazania, nie cudzołóż, to może nas razić surowość kar, jakimi zostało obwarowane. Za każde wynaturzone zachowanie przeciwko 6 przykazaniu w zakresie seksualności groziła kara śmierci. To oczywiście współczesnego czytelnika może razić. Ale żeby to zrozumieć, trzeba zwrócić uwagę na zagrożenia, jakie wywołują nieuporządkowane zachowania w tej sferze. Do tych zagrożeń należą zdrady, gwałty, zabójstwa na tym tle, zgorszenia, rozwody, deprawacje, wyrządzanie krzywdy oraz rozkład życia małżeńskiego i rodzinnego itd. Trzeba też zwrócić uwagę na kontekst historyczny tych obostrzeń dotyczących 6 przykazania. Mianowicie naród wybrany, wchodząc do Kanaanu, czyli do tej ziemi obiecanej, zamieszkał w otoczeniu ludów pogańskich. Charakterystyczną cechą tych ludów było tak zwane uświęcenie rozwiązłości. Święty Paweł o tym pogańskim stylu życia napisze: ich chwała w tym, czego winni się wstydzić. Przez rozwiązłość, a więc Kananejczycy, mieszkańcy Kanaanu, przez rozwiązłość i różnego rodzaju wynaturzenia oddawali cześć bóstwom wegetacji i płodności. W Kanaanie do tych bóstw należeli bożek Baal i bogini Asztarte. W ramach ich kultu rozpowszechniona była tak zwana prostytucja sakralna, która uważana była za rzecz świętą. Każda kobieta, mieszkanka Kanaanu, aby zapewnić sobie płodność, oddawała się w świątyniach tych pogańskich bóstw prostytucji, która uznawana była za formę oddawania im czci. Te pogańskie zwyczaje były bardzo ponętne i kuszące. I aby uchronić naród wybrany, jego wiarę w jedynego Boga, porządek moralny, obwarowano najwyższymi restrykcjami wszystkie wykroczenia w zakresie szóstego przykazania. Trzeba też mieć tu na uwadze to, że w czasach Starego Testamentu moralność była oparta bardziej na strachu przed karą niż ze względu na Boga, który jest miłością. Natomiast Chrystus zmienił perspektywę moralności. Nie oznacza to, że pomniejszył przykazania Boże. Wręcz przeciwnie, te przykazania jeszcze bardziej wydoskonalił. Zaświadcza o tym jego kazanie na górze, zapisane w Ewangelii świętego Mateusza. To jest 5 rozdział. Tam przywołuje przykazania Boże i je rozwija, uściśla. W tym kazaniu Jezus wydoskonala te przykazania, przykazania dekalogu. Przy każdym przykazaniu powtarza formułę. Słyszeliście, że powiedziano, i przywołuje przykazanie, a ja wam powiadam. O szóstym przykazaniu powiedział tak. Słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Zwróćcie uwagę, Jezus jeszcze bardziej uściśla to przykazanie, łączy je jeszcze z większymi wymaganiami. Jezus wydoskonalając dekalog, wydoskonala również motywację jego przestrzegania. Wskazuje, że tą motywacją jest miłość Boga. Że nawet najdrobniejsze wykroczenie przeciwko jakiemukolwiek przykazaniu jest, i to jest bardzo ważne, jest zranieniem Bożego serca, jest odrzuceniem Jego miłości. Jeśli ktoś odrzuca jakiekolwiek przykazanie, to odrzuca też Bożą miłość. A skoro odrzuca Bożą miłość, wtedy samego siebie stawia przed Trybunał Bożej Sprawiedliwości. Jezus ukazuje, że otworzył dla wszystkich czas miłosierdzia i czas nawrócenia. A więc teraz nie jest to czas karania, ale czas powrotu do Boga, aby w ten sposób przygotować się na sąd ostateczny. W Ewangelii świętego Jana Pan Jezus mówi, że ci, którzy zachowują Słowo Boże, Słowo Ewangelii, nie idą na sąd, kto wierzy w Jezusa. Nie idzie na sąd, ale ze śmierci przechodzi do życia. A więc po to praktykujemy wiarę, żeby nas sąd Boży nie dotknął, żeby ominęła nas Boża sprawiedliwość. Praktykujemy wiarę, bo oddajemy się w ten sposób, bo chcemy się oddać w ręce Bożego miłosierdzia. Jeżeli ubierzemy się w Boże miłosierdzie, to tym samym uchronimy się przed Bożą sprawiedliwością, przed sądem, bo sąd ostateczny to objawienie się Bożej sprawiedliwości. Otóż najogólniej można powiedzieć, że w tej scenie, o której mówi ta Ewangelia, Jezus daje nam głębsze poznanie Boga. Wskazuje, że Bóg najpierw objawia się nam jako miłosierny, a dopiero później ukaże swoją sprawiedliwość. Jezus daje temu wyraz w tym, co mówi do tej kobiety. Najpierw mówi: ja ciebie nie potępiam. W ten sposób ukazuje Boże miłosierdzie. Następnie mówi: idź, lecz od tej pory już nie grzesz. W ten sposób wskazuje na Bożą sprawiedliwość. Jezus objawia, że zawsze pierwszą wypowiedzią Boga jest miłosierdzie, a dopiero drugą Jego wypowiedzią będzie sprawiedliwość. Jeśli czytaliśmy dzienniczek, ten słynny dzienniczek siostry Faustyny, tej sekretarki Bożego Miłosierdzia, to jest taki wątek. Jezus mówi w tej jednej z wizji do Faustyny: napisz to, niech się nie lęka zbliżyć do mnie grzesznik, palą mnie promienie miłosierdzia. Nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, wpierw przychodzę jako król miłosierdzia. I w tym jest dla nas wielka nadzieja. Teraz żyjemy w czasie miłosierdzia, a więc warto uchwycić się miłosierdzia, do którego najpełniejszy dostęp mamy w sakramentach, w modlitwie i pełnieniu Bożej woli objawionej w słowie dobrej nowiny, w słowie Ewangelii. Faryzeusze i uczeni w piśmie również znali te dwa przymioty Boga. Miłosierdzie, sprawiedliwość. Sprawiedliwość, miłosierdzie. I znali te przymioty Boga. Tylko rozumieli je w odwrotnym porządku. Mianowicie sądzili, że Bóg jest najpierw sprawiedliwy, a dopiero później miłosierny. A skoro Bóg jest najpierw sprawiedliwy, to też najpierw karze za grzechy. A skoro tak jest, to uważali, że trzeba Bogu w tym pomóc. Dlatego chcieli tę kobietę ukamienować. Jezus, objawiając pełniej tajemnicę Boga, wychodzi zwycięsko z zastawionej na siebie pułapki. Pokazuje, że Bóg jest najpierw miłosierny, ale też, że jest sprawiedliwy. Jedno drugiemu nie przeczy. Miłosierdzie nie przeczy sprawiedliwości, sprawiedliwość w Bogu nie przeczy miłosierdziu. Miłosierdzie nie przeczy sprawiedliwości. Miłosierdzie przebacza, daje czas na to, aby się przygotować na sąd, na objawienie Bożej sprawiedliwości. Ta sprawiedliwość wynagrodzi dobro, ale ukaże każdy grzech, bez wyjątku. Kiedy przyjdzie sąd, to już nie będzie miłosierdzia. Miłosierdzie jest teraz i to w obfitości. Oczywiście byłoby wyrazem straszliwej głupoty odrzucać je, lekceważyć Ewangelię głoszoną w Kościele, lekceważyć sakramenty, lekceważyć też Dzień Święty. Jeśli ktoś przyjmuje Jezusa do swojego życia, ten jest cały w Bożym miłosierdziu. Ten nie idzie na sąd, jak wspomniałem, przywołując słowo Jezusa z Ewangelii Jana, ale ze śmierci przechodzi do życia. Warto jeszcze zwrócić uwagę na słowa, które wypowiedział Jezus. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. W tym zdaniu chcę przekazać nam rzecz bardzo ważną, że każdy potrzebuje Bożego miłosierdzia. Że tego miłosierdzia potrzebowała ta kobieta schwytana na cudzołóstwie, że tego miłosierdzia potrzebowali też faryzeusze i uczeni w piśmie, że tego miłosierdzia potrzebuje każdy z nas, bo nikt z nas nie jest bez grzechu. I dzieje się rzecz niezwykła. Ta kobieta, która została przy Chrystusie, znalazła się w promieniach Bożego miłosierdzia. Całe bogactwo Bożego miłosierdzia spłynęło na nią. Ci zaś, którzy opuścili Jezusa, opuścili też miłosierdzie ofiarowane przez Niego. Przecież, gdy uświadomili sobie swoje grzechy, bo uświadomili sobie, któż z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem, a oni odeszli, czyli uświadomili sobie swoje grzechy. I gdy uświadomili je sobie, mogli Jezusa poprosić: Panie, przebacz i nam, okaż nam swoje miłosierdzie. A wtedy to miłosierdzie również by ich ogarnęło. Doświadczyliby radości ocalenia, radości zbawienia. Ale oni odeszli, pozostawiając Jezusa i miłosierdzie, którym chciał ich obdarować. Odeszli obrażeni, że ich pycha została zraniona, że ich pycha poniosła klęskę. Scena z tej Ewangelii tchnie przeogromną nadzieją dla każdego z nas. No bo któż z nas nie jest bez grzechu? Jak dobrze jest dla nas, że Bóg najpierw okazuje miłosierdzie, że przebacza tym, którzy pragną przebaczenia, że daje czas nawrócenia tym, którzy nawrócenie podejmują. Najpełniej Bóg swoje miłosierdzie objawia, gdy daje nam swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. W swoim krzyżu objawia bezgraniczne miłosierdzie. Już bardziej tego miłosierdzia nie może ukazać. Już bardziej nie może swego miłosierdzia wypowiedzieć. Dlatego można tak powiedzieć, że krzyż Jezusa jest takim wołaniem do serca każdego człowieka. Jest takim Bożym głosem: błagam Cię, przyjmij moje miłosierdzie. Przyjmij je w sakramencie pokuty, Eucharystii, przyjmij je w moim słowie. Napełnij nim swoje życie, przebacz swoim winowajcom. Bo tak jak Bóg przebaczył, Bóg przebaczył i my jesteśmy wezwani, by przebaczyć nas wśród winowajcom. Powtarzamy to w modlitwie pańskiej: i przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. Przebaczenie to trudna droga, trudna, ale możliwa. Kiedy jest możliwa? Gdy osadzimy cały fakt przebaczenia w krzyżu Chrystusa. Wtedy jest możliwe, że przebaczę drugiemu, że mąż przebaczy zdradę żony, a żona przebaczy zdradę mężowi. Wtedy jest możliwe. Poza osadzeniem tego wysiłku w krzyżu Chrystusa, w tej rzeczywistości nieskończonego Bożego miłosierdzia, nikt nie jest w stanie przebaczyć, do końca przebaczyć. Zwłaszcza zdrady, zwłaszcza cudzołóstwa. To jest bardzo, bardzo ważne, że nie jesteśmy w stanie sami z siebie ani przebaczyć. Można zapomnieć, można pomijać, można udawać, że się nic nie stało. Dopiero w krzyżu Chrystusa znajdę siłę do przebaczenia, bo to tak naprawdę to nie ja swoimi siłami przebaczę, tylko przebaczę mocą otrzymanego od Boga przez krzyż Chrystusa miłosierdzia. Tylko w taki sposób możliwe jest przebaczenie.